drugi rozdział. No to już było parę miesięcy temu, jak głosiłem z pierwszego rozdziału i tak jakoś się zleciało, zawsze o czymś innym mówiłem, a teraz chciałbym wrócić, dzisiaj pierwszy 7 wersetów przeczytać tego rozdziału, to będzie wyświetlone także tutaj, także będziecie mogli sobie zobaczyć. Pieśń nad pieśniami jest niesamowitą księgą. I ona pewnego dnia, Bóg jakby bardzo, wiem, że to takie było Boża inspiracja, żebym ja badał tą księgę, żebym ją studiował, żebym wnikał, bo to jest coś daleko więcej ponad jakieś tam sobie miłosne piosenki. I Bóg bardzo mnie poruszył i przygotowałem 24 kazania z Pieśni nad Pieśniami. Dzisiaj będzie, nie wiem, czwarte zdaje się. Co jakiś czas będziemy do Pieśni nad Pieśniami wracać. Ja myślę, że w tej księdze Bóg przygotował potężne objawienie dla Kościoła. Jeśli Kościół chce wzrastać w oblubieńczej miłości do Jezusa Chrystusa, to tutaj jest wskazana nam droga do tego. Przeczytajmy pierwsze 7 wierszy. Ja jestem narcyzem Saronu, lilią dolin. Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. Pokrzepił mnie plackami z rodzynków, posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Jego lewica jest pod moją głową, a jego prawica obejmuje mnie. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Pierwszy werset, czy pierwsze słowo, jam narcyz, saronu, lilia, dolin, to jest akurat z Biblii Tysiąclecia przekład, są słowami oblubienicy. Biblia brytyjskich to nie jest zaznaczone, w Biblii Tysiąclecia jest to akurat fajnie określone, co kto mówi. I oblubienica mówi taką prawdę o sobie. Ja jestem kwiatem, tak, czy tym narcyzem, saronu, lilią, dolin. Saron to jest pewna równina w Izraelu, która jest bardzo żyzna. Bardzo taka uwodniona i żyzna. I wiosną, akurat jesteśmy w czasie wiosny, ta równina pokrywa się kobiercami narcyzów, różnych gatunków. To nie są tylko te, jakie my narcyzy kojarzymy. Jakoś tak nie zdążyłem, chciałem poszukać jakieś zdjęcia, żeby wam pokazać, jak tam te kwiaty wyglądają, bo również wymienione tutaj lilie, to nie są te lilie, jak my w kwiaciarni widzimy. To są inne, to są lilie polne. Więc kiedy ona o sobie mówi, ja jestem takim wiosennym kwiatkiem, jednym z wielu, jakie widzicie wiosną w Izraelu. Czyli ona mówi niejako w ten sposób dwie rzeczy. Po pierwsze mówi to, że jest kwiatem. Kobieto, jesteś kwiatem. Nie łodygą, nie jakąś miotłą, czy czymś takim. Tak, jesteś kwiatem. Ona mówi, ma świadomość o sobie tą, że jest kwiatem, ale jest w jej słowach też pewna powściągliwość. Jestem jedną z wielu dziewcząt, pięknych dziewcząt w Izraelu. Ja jestem jedną z nich, ale jedną z wielu. Czyli z jednej strony ma, można powiedzieć, takie trzeźwe i też zdrowe spojrzenie, jeśli chodzi na przykład o poczucie swojej własnej wartości. Nie czuję się tam jak brzydka na przykład. Tak jak w przypadku kobiet, to mogą się czuć brzydkie, mało wartościowe. Nie, ona wie o sobie. Ja jestem kwiatem, jestem piękna. Jestem piękna, bo jestem kwiatem wiosennym. Ale jestem jedną z wielu. Natomiast posłuchajcie, co mówi oblubieniec. W drugim wersecie są słowa oblubieńca. Oblubieniec zaś mówi o niej, można pokazać drugi werset, jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt. Więc co o niej mówi oblubieniec? Ty nie jesteś jedną z wielu dla mnie. O nie. Inne te kwiaty izraelskie, te piękne dziewczyny wszystkie izraelskie, wobec ciebie są jak ciernie. Miłe? raczej niemiłe, tak? Zetknięcie z cierniami raczej się, miło myślę, nikomu nie kojarzy. Ale ty pośród nich jesteś jak lilia. Jesteś jak lilia. I posłuchajcie, bo Pieśń nad Pieśniami ma dwa przekłady. Taki bardzo naturalny, nie ma lepszego podręcznika na świecie miłości małżeńskiej jak Pieśń nad Pieśniami i lepszego podręcznika do nauki miłości względem Boga. Więc naturalna płaszczyzna jest taka. Siostry wy moje kochane drogie, która z was nie chce być piękna? Nieważne, czy masz lat, nie wiem, 60, czy masz lat naście. Myślę, że każda kobieta chce się czuć piękna. Czuć, tak? I nieważne, czy może jakaś zmarszczka już jest, czy jakieś kilo za dużo. To wszystko jest nieważne, tak? Kobieta chce się czuć piękną, ale a mężczyzna nie? Może nie chce się czuć piękny? Jaki? Opalony. Ogolony, aha. Ogolony. To, co robi mężczyzna względem kobiety, to daje jej poczucie, że jest wyjątkowa. Bracia, cóż możemy lepszego zrobić dla naszych żon? Jak pokazać jej, że dla ciebie jest zjawiskowa, wyjątkowa i nie ma innej, drugiej takiej? To wiecie, kto z was zna takie powiedzenie, że trawa u sąsiada jest zieleńsza? Kto zna? A znacie. Znacie takie powiedzenie. Co ono mówi? U sąsiada jest trawa zieleńsza. Wiesz co, Denis, możesz pokazać to zdjęcie z Facebooka? To tak trochę... Zaraz, jestem ciekaw waszej reakcji. Może się trochę narażę. Czy wy to widzicie? Nie to. To. Moja żona w domu, tak, warczy. A to drugie zdjęcie, moja żona publicznie. Jaka słodziutka, tak? Wiecie, kto to umieścił? Mark Gungor. Kojarzycie Marka Gungora? Tutaj go nie ma widać, ale on napisał, to się nie tyczy mojej żony. Ale takie śmieszne jest, tak? Sylwia napisała, jak ja to umieściłem. Bardzo śmieszne. Ja też umieściłem to tylko dlatego. Mnie życie jest miłe. Moje życie mnie jest miłe. Też umieściłem, bo ładny piesek. Ale miny ma pierwszorzędne. Ale to odnosząc do tego, że trawa u sąsiada jest zieleńsza. Dlatego świata, wiecie, takiego naukowca jakiś czas temu czytałem, który udowadniał, że mężczyzna jest stworzony do tego, żeby zapładniać tysiące kobiet. I że wierność to jest jakiś tam chory wymysł religijny. Bo natura mówi coś innego, tak? Biologia wskazuje na coś innego. Ale czy to jest tak naprawdę prawda? Dzisiaj śpię z tą, jutro z koleżanką mojej żony, tak? A pojutrze z sąsiadką, tak? Czy to jest to? Nie. Miłość prowadzi do tego, że mężczyzna chce swojej kobiecie pokazać, że dla niego jest naprawdę wyjątkowa, tak? To nie zawsze oczywiście jest proste, ale to wymaga od nas, bracia, wysiłku, żeby tak było, tak? Ale też jeśli chodzi o ten duchowy wymiar, bo to jest słowo oblubieńca, to co mówi Jezus. My możemy siebie widzieć w taki sposób, i myślę, że przeważnie mamy do tego skłonność, żeby raczej zaniżać wartość, jaką mamy. Wielu z nas może nawet się nie czuje tym kwiatem, jednym z wielu, tylko jeszcze niżej, jakąś uschłą trawą czy tak dalej. Ale Bóg widzi w nas zawsze więcej niż my sami. Bóg widzi w nas daleko więcej niż my widzimy często w sobie, tego dobrego. Dla Boga każdy z nas jest wyjątkowy w Jego miłości. I słuchajcie, to objawienie, bo to jest objawienie, jeśli przyjmujemy do naszego życia to Boże spojrzenie na nas, że nie jesteś jakąś tam niedojdą życiową, jakąś tam odrzuconym, ale jesteś dla Boga, w Jego oczach, w Jego miłości, jesteś absolutnie wyjątkowy i drogocenny, a jak jesteś cenny dla Niego, to pokazał Ci w Synu swoim, że bezcenną krew Jezusa Chrystusa oddał za Ciebie. Więc pokazał w ten sposób Bóg nam, ile jesteśmy dla Niego warci. I zobaczcie, kiedy spojrzymy tak naprawdę na życie ludzi, jak wielu ludzi całe czasami swoje życie próbuje udowodnić swoją wartość. Może swojemu nieżyjącemu ojcu, który stawiał ciągle wysokie wymagania względem syna czy córki. Ciągle było mu mało, ciągle za mało, ciągle źle. I ludzie, ojciec potrafi już nie żyć, czy matka, a ludzie dorosły, chłop 50-60 lat, on ciągle próbuje udowodnić, że on jest jednak wart. I ludzie próbują, dążą do różnych rzeczy, chcą osiągnąć przed ludźmi jakieś osiągnięcia, wyniki, żeby z tego dowartościowywać się. Żeby zasłużyć na uznanie, na jakiś powszechny podziw czy miłość. Ale dla nas wierzących ludzi, kiedy przyjmujemy do naszego wnętrza to objawienie, jak bardzo cenny jesteś dla Boga, Ty, córko Boża, jesteś dla Niego piękna, jak lilia między cierniami. To łamie, to uwalnia w nas to poczucie, że jesteśmy kochani. I tak naprawdę to jest potężny motor dla naszego życia, jeśli chodzi o nasze postępowanie i motywację. Bo my nie robimy dla Boga pewnych rzeczy, żeby zostać ukochanym przez Boga. Żeby zyskać Jego przychylność, żeby się podobać Bogu, żeby Ciebie kochał. I On Ci powie, za mało święty, znowu upadłeś, po raz który, ile można tego znosić? On nie jest takim ojcem. My nie musimy, że tak powiem, zasługiwać na Jego miłość, bo ona już jest nam dana. Bóg kocha nas już tak bardzo. To jest też bardzo ważna rzecz, którą my potrzebujemy przyjąć do naszego życia. Bóg kocha nas tak bardzo, że ty nie możesz zrobić nic, nic, żeby kochał ciebie jeszcze bardziej. Nic nie możesz zrobić, że będziesz, nie wiem, się więcej modlić, pościć, chodzić do kościoła, czytać Biblię i tak dalej, żeby cię bardziej Bóg kochał. Nic nie możesz zrobić, bo już jesteś na maksa kochany, już bardziej nie idzie. Ale to się działa w drugą stronę. Nic też nie możesz zrobić, nie wiem, jak złego, żeby Bóg cię zaczął kochać mniej. Upadniesz, to nie jest tak, że Bóg na ciebie patrzy i by cię odrzucił. Fuj! Idź precz, brudny czy brudna. Nieczysta, nieczysty. Nie. To jest wyzwalające, tak, że dlatego, że jestem kochany, jestem kochana, stąd wynika moje poczucie tego, że jestem kimś cennym, wartościowym i ja nie muszę się porównywać z innymi i z tego czerpać moje poczucie wartości, moją tożsamość, bo jestem lepszy od innych, bo osiągnąłem więcej. Ja to coś, ja to jestem facet, tak? Ja firmę, czy jak to się mówi, że ta mężczyzna powinien co? Syna spłodzić, tak? Dom zbudować, coś tam jeszcze, pieniądze mieć i tak dalej, nie? Żeby mieć uznanie w oczach kobiety czy świata, społeczności. Jak to osiągnie, to może się czuć mężczyzna. A jak tego nie osiąga, to jesteś niedorakiem życiowym. Niedojdą życiowo. To nie tak to działa. Dlatego to jest... Bóg przychodzi z objawieniem do naszego życia, że ty już jesteś kochana, już jesteś kochany. I dlatego, że jesteśmy kochani, możemy zachowywać się jak ludzie kochani. Czyli kochać. Kochać. Trzeci werset to są znowu słowa oblubienicy. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. Ona się odwzajemnia. To jest taki bardzo romantyczny, miłosny dialog między dwoma kochającymi się osobami. Teraz ona mu mówi, jak jabłoń wśród drzew leśnych. Kto z was był chociaż raz w życiu w lesie? Wszyscy. Ilu z was spotkało jabłoń w lesie? To nikt? Nikt? Czasami rosną. Powiem wam, że rosną. Ja trochę tych lasów znam, parę tysięcy hektarów co najmniej. I czasami drzewa się sadzi, jabłonie się sadzi w lesie, czasami, jako taką domieszkę, tak zwaną biocenotyczną, ale musiałbym sobie, szukając w głowie przez te kilkanaście tysięcy hektarów lasów, co znam, żeby znaleźć miejsce, gdzie widziałem jabłonie. Zdarzały się takie rzeczy. I powiem wam, podobnie jest w Izraelu. Jabłoni to nie jest częsty widok w lesie, pośród innych drzew leśnych. Więc co ona w ten sposób mówi oblubieńcowi? Ano to samo, co przed chwilą on powiedział jej. Ty jesteś wyjątkowy. Drzew leśnych jest sporo w lesie. A co to, facetów mało jest na świecie? Chociaż mówią, że kobiet jest więcej, ale facetów też trochę jest, tak? Na tej ziemi. Ale nie inni. Ty. Ty jesteś jak ta jabłoń. Nie widzę innych. Są oczywiście inni, ona ma świadomość. Ale jabłoni jest tylko jedna. Jesteś rzadkim bardzo okazem. I wiecie, i miłość ma to do siebie, tak? Że miłość wymaga wyjątkowości dla siebie. Żoną się nie dzielimy, ani mężem się nie dzielimy z innymi, tak? Miłość wymaga tej wyjątkowości dla siebie, tego, że to jest jedyny i jedyna. Nie jedna z wielu. Dzisiaj ta, jutro tamta. Ale że miłość widzi tylko jedno. I to nie jest tylko tak, że to tak jest, że tak powiem, że to przychodzi samo z siebie. To jest też rzecz, którą trzeba pielęgnować. Widzieć to w tej jednej i jedynej, że ona tym kimś, czy on tym kimś jest. Czego kobieta potrzebuje jak powietrza? Kobiety, jak myślicie, czego wy tak bardzo potrzebujecie? Do życia. Żeby kwitnąć. Komplementów, co? Zgodzicie się ze mną? Że to działa co? Jak dla kwiatów woda i słońce. Kwitną wtedy. Jeden komplement może sprawić, że cały dzień będziesz chodzić jak w skowronkach. A dla faceta co? Uznanie. Szacunek kobiety. Potrzebujemy tego dla siebie nawzajem. I w odniesieniu do oblubieńca, którym jest Jezus Chrystus, Jezus nie może być dla nas jednym z wielu. Czasami ludzie próbują znaleźć to, co jakby ich korci w życiu, w jakiejś pasji, w jakimś hobby, a nawet służbie dla Boga. Nawet służbie dla Boga. Ale to pełnia satysfakcji jest jedynie w relacji z Jezusem. Że to On jest tym jedynym. Dlatego mówimy, że ktoś, kto się nawraca, wyznaje swoimi ustami, że Jezus jest jego Panem. Nie Panem jednym z dziesięciu w jego życiu, bo nie można dwóm Panom służyć. Ale jest jedyny. Pan może być tylko jeden. I to, że kiedy w naszym życiu pojawia się to wyznanie, to, co dzisiaj powiedział Artur, On wie, kto jest jedyny w jego życiu. Już wie to. Już to odkrył. Jezus. Jezus. I cóż robi jeszcze oblubienica? W tym trzecim wierszu czytamy. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. W jego cieniu pragnę odpocząć. Tu chciałbym się trochę dłużej zatrzymać. W jego cieniu w Biblii jest metaforą ochrony. Oblubienica chce usiąść w cieniu oblubieńca, bo się czuje przy nim dobrze i bezpiecznie. Ale tu się kryje coś więcej, jakby znając to, co Biblia mówi. W piątej księdze Mojżeszowej, 33 rozdziale i 3 wierszu, to jest błogosławieństwo, które Mojżesz pobłogosławił Izrael przed swoim odejściem do Pana. I on powiedział takie niezwykłe słowa. Trzeci werset, który mówi, przeczytam wam. Zaiste miłuje on lud swój. Wszyscy poświęceni są w ręce twojej. I kroczyli oni za stopami twoimi, przyjęli wypowiedzi twoje. Tu jest Biblii Tysiąclecia. On kocha swój lud, wszyscy jego święci są w jego ręku, u nóg twoich oni usiedli, słowa twoje przyjmują. U nóg twoich oni usiedli i słowa twoje przyjmują. Inne przykłady, na przykład Biblia Poznańska oddaje to tak jeszcze. Rozbili obóz u twoich stóp. Rozbili obóz u twoich stóp i ruszali na twoje polecenie. Biblia Gdańska tłumaczy to w ten sposób. Oni skupili się przy twoich nogach. Skupili się. Co to znaczy? Spotykamy w Nowym Testamencie Marię, Marię Magdalenę. W Nowym Testamencie spotykamy ją pięciokrotnie, ale trzykrotnie, co jest dla mnie znamienne, widzimy ją u stóp Jezusa. Chciałbym, żebyśmy tutaj małą dygresję dokonać chcę, abyśmy przyjrzeli się tej kobiecie i jej postawie, bo Bóg coś bardzo ważnego chce nam przez to pokazać czy powiedzieć. Pierwszy raz widzimy ją w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, kiedy Jezus przychodzi do niej, do jej siostry Marty, do domu na kolację. I czytam od 39 wiersza, że Marta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała jego słowa. Piąta Księga Mojżeszowa mówi, że usiedli tych, których Pan miłuje, którzy są w jego ręku, usiedli przy jego stopach i przyjmują jego słowa. Tak? Widzimy Marię, która co robi? Usiadła u nóg Pana i słuchała jego słowa. Ona jest jedną z tych, o których mówi Mojżesz. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. I tu jest bardzo ważna lekcja dla nas, myślę, zawarta, ukryta. To, co robiła Marta, też było ważne. Przecież oni byli głodni i ten posiłek im się należał. Ale w serce Marty wkroczyła zgorzkniałość, postawa, która się Bogu nigdy nie będzie podobać. I zaczęła mieć pretensje, nawet do samego jakby niejako Pana Jezusa. Ona tu sama robi, a gdyby Maria jej pomogła, to by szybciej zrobiły obie. I zaczęło ją wkurzać to, że tak powiem, że Jezus na to nie reaguje. No jak tak można? To ona se tam siedzi, a ja tu muszę sama robić wszystko, tak? Ale za tym jest też pewien obraz. Słuchajcie, może służyć samemu Jezusowi. Samemu Jezusowi może służyć tak jak Marta w tym momencie, ale twoje serce może się bardzo nie podobać Bogu. Są ludzie, to znaczy, że my czasami nie rozpoznajemy tego, co naprawdę jest ważne w danym czasie. Jezus powiedział, że Maria obrała najlepszą cząstkę, która nigdy jej nie będzie odjęta. Bo ona usiadła u stóp Jezusa, zdała sobie sprawę, że to, co Jezus mówi, jest tak ważne, jest tak życiodajne, że ona nie chce uronić ani słowa z tego. Ona chce to wszystko przyjąć. Usiadła u jego stóp i się zasłuchała całą sobą. Zapomniała niejako o Bożym świecie. Wiedziała, że to jest moment w jej życiu, który być może się szybko nie powtórzy, że będzie mogła słyszeć w taki sposób Jezusa, który do niej mówi. To wiecie, tak jak nie tak dawno do was mówiłem, że Jezus, kiedy wzywał kogoś, pójdź za mną. Ale ludzie mówili, odpowiadali Jezusowi, ale Panie, pozwól mi najpierw. Że ludzie mają, że my jako ludzie czasami mamy swoje najpierw. Że najpierw muszę to, najpierw muszę tutaj przygotować posiłek. Wtedy będę mieć dopiero czas. Nie, Jezus nas uczy tego, że to On jest najpierw. I Maria to niejako sercem swoim uchwyciła i to zrobiła. Jezus nie miał pretensji do Marii, że nie pomaga siostrze. Jezus zrozumiał pewną duchową, Jezus wiedział, że Maria dobrze uchwyciła pewną duchową rzecz. Przyjmowała słowa Jezusa, chłonęła je całym swoim życiem. Ty, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele. może wielu z nas ma tak, nie tylko kobiety, że dajemy się wciągnąć i zakłopotać wieloma różnymi innymi sprawami, bo są ważne, bo są pilne, bo nas grafik ściga i nie daj Boże, tak w cudzysłowie, żebym ja tego nie miał zrobić, bo zaraz nie wiem, co się stanie. A świat się nie zawali. Nie zawali się świat, że nie będzie odkurzone. Że talerz może nie będzie tam coś pomyty. Że jakaś sprawa może się troszkę odwlecze w czasie. Jeśli to nie wynika oczywiście z lenistwa. Ale wynika z tego, że my w naszym życiu, Panie, najpierw muszę jeszcze zrobić to, 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 jeszcze tam do sklepu kupić, zakupy, pranie, tamto, tamto, jeszcze tamto. Jeszcze tam muszę zadzwonić, tę sprawę załatwić. I potem wieczorem, Panie, po tych wszystkich moich, najpierw ja już padam z sił, no i Boże, ja wtedy już nie mogę, bo jak już mam słuchać Twojego słowa, to, że tak powiem, pyskiem na stół, tak? Bo jestem tak wyczerpany. Najpierw Jezus. Kiedy drugi raz spotykamy Marię, to było w momencie, kiedy Łazarz jej brat umarł i one były bardzo zapłakane i w 32 wersecie 11 rozdziału Ewangelii Jana znowu spotykamy Marię u stóp Jezusa. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała Go, padła Mu do nóg, mówiąc do Niego, Panie, gdybyś to był mój brat, by nie umarł. Dla mnie znamienne jest to, że dla niej było czymś naturalnym padać do nóg Jezusa. Ona siadała u stóp Jezusa, padła do nóg Jezusa i mówiła, Panie, gdybyś tu był. To znaczy w jej życiu było poddanie się Jezusowi Chrystusowi. Ona była oddana i poddana Jezusowi Chrystusowi, dlatego tak jak oblubienica spoczęła czy usiadła u Jego stóp, ona wiedziała, że to jest coś bardzo ważnego. Być przy nogach Jezusa. I co Maria wtedy doświadczyła z Martą? Że ten Jezus jej brata wskrzesił z martwych. Doświadczyła cudownej Bożej mocy, Bożej miłości. I dalej spotykamy Marię po raz trzeci, w 12 rozdziale 3 wierszu, kiedy właśnie już Łazarz był zbudzony z martwych i były na kolacji. Jezus też był na kolacji. I w trzecim wersecie tego 12 rozdziału czytamy, że Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Jak drogiej, to wam powiem, że to była średnia wartość całorocznego zarobku. Taki tam flakonik wart ile? Średnia powiedzmy w kraju 4000 razy 12. Która z was ma taki perfum? Żadna. Tak drogocenna była to rzecz. A ona co zrobiła? Namaściła nogi Jezusa tym olejkiem i otarła je swoimi włosami. A dom napełnił się wonią maści. Znowu ją widzimy u stóp Jezusa. I co ona robi? Wielu się oburzyło. Na przykład Judasz się bardzo oburzył. Co to za marnotrawstwo? Taką drogą rzecz, przecież to można było sprzedać. Tyle pieniędzy! To było w jego głowie złodziejowi jednemu. Tyle pieniędzy się zmarnowało. Jezus postrzegał tą rzeczywistość inaczej, tak? W innych historiach z Ewangelii, gdzie ta historia się powtarza i są inne szczegóły dodane, Jezus staje w jej obronie i mówi, że ona to zrobiła z miłości do Niego. To było szalone może, ale zrobiła to z miłości do Niego. Czyli widzimy pewien proces i coś, co się dokonuje w życiu Marii. Dlatego, że Maria obrała najlepszą cząstkę. Jezus powiedział, że co? Nie będzie jej ona odjęta, nie będzie jej pozbawiona. Ona usiadła i przyjmowała, chłonęła słowa Jezusa. Wiecie, jak się Jezus przemienił na górze przemienienia, to Bóg Ojciec powiedział tylko jedno do apostołów, kiedy Piotr zaczął dyskutować i chciał miał swoje pomysły. To jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. To było całe przesłanie Ojca dla uczniów. Jego słuchajcie. Dlatego, że Maria słuchała Jezusa, przyjęła Jego to objawienie, znalazła swoje miejsce u stóp Jezusa w akcie poddania i oddania się Jezusowi Chrystusowi, do czego to ją doprowadziło? Do wielkiej miłości, oblubieńczej miłości. To już tylko tak woli ciekawostki. Powiem, że pięć razy spotykamy Marię, czwarty raz spotykamy ją u stóp krzyża Jezusa Chrystusa. Uczniowie pieszli poza Janem, który też tam był z Marią. A one jeszcze tam była matka Jezusa, Maria i Marta, parę innych kobiet, one były przy krzyżu do końca z Jezusem. Jako pierwsza. I Maria, nie jedyna, bo tam były jeszcze jakieś inne kobiety, ale Maria była jedną z pierwszych, która widziała Jezusa zmartwychwstałego. Nie uczniowie. Ona pierwsza, wcześniej rano już biegła, żeby z miłości do swojego Pana zadbać o Jego ciało. Ale nie było już o co dbać, bo Jezus już nie był martwy, tak? Ona bardzo płakała, nie rozpoznała, kiedy przed nią stanął Jezus. Jezus musiał do niej powiedzieć, Mario! Bo ona myślała, że to jest ogrodnik, tak? Ona, Mario! I wtedy ona dopiero otworzyła jakby oczy. Rabuni, mój nauczycielu, to ty. Ten, którego ukochała moja dusza. Mój Pan i Bóg. I to jest pewien obraz też tego, co Bóg chce czynić w naszym życiu. My, chcąc wzrastać oblubieńczej miłości do Jezusa Chrystusa, potrzebujemy znać swoje miejsce u stóp Jezusa, aby słuchać Jego słowa. Jeśli Biblia jest raz na jakiś czas otwierana w naszym życiu, to my jeszcze nie znaleźliśmy tego miejsca. Nie poznaliśmy, jak dalej czytamy, co mówi oblubienica. Gdyż Jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Piotr wzywa nas, Psalm 34 nas wzywa do tego, już Dawid wzywał jako pierwszy, później apostoł Piotr w swoim liście to powtarza. Skosztuj i zobacz, że słodki jest Pan. Skosztuj i zobacz, że słodki jest Pan. Gdyż Jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Jego owoc. Inne drzewa leśne też mają jakieś tam swoje owoce, ale jabłek nie mają. Szyszki nie są za bardzo dobre do jedzenia. A jakbyście chcieli spróbować żołędzia, czy tam szyszki, to gorzkie. Dużo garbników jest. No buczyna, no to jeszcze może jest całkiem dobry orzeszek. Ale trochę musiałby podeschnąć. Jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Wiecie, przy powieści Salomona 25:11 mówią taką myśl, że odpowiedź we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnej czaszy. Czyli można powiedzieć, że to jest pewien obraz, że jabłko, owoc jabłoni jest jak właściwa odpowiedź we właściwym czasie. Że Bóg ma dla ciebie słowo, które będzie dla ciebie na ten czas najwłaściwsze. Jeśli spotykamy się z Bogiem, siadamy u Jego stóp, żeby Jego słuchać, to Bóg będzie mówić do nas to, co potrzebujemy najbardziej na ten czas usłyszeć. To, co najlepsze. Właściwe słowo. Właściwe. Jeremiasz, może jeszcze Jeremiasza przytoczę, w 15 rozdziale, 16-17 werset. Jeremiasz mówił o sobie to, ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany Panie Boże Zastępów. Nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych, siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa. Jeremiasz jest kolejnym z tych, których Bóg miłuje, jak wracając do 5 Księgi Mojżeszowej 33:3, którzy siedzą u stóp Pana i przyjmują Jego wskazania. On mówi, ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Nie zawsze się pojawiają słowa Boże. Czasami czytamy i nic z tego jakby dla nas nie wynika. Ale jeśli czytamy regularnie, to w pewnym momencie jakby to słowo wyskakuje z Biblii. Bóg do nas mówi. I wiesz, że Bóg mówi do twojego serca. Że to słowo żyje i że życie z tego słowa wydobywa się. Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je. Chłonąłem je całym sobą. Twoje słowo było mi rozkoszą. Słodki jest Pan. I radością mojego serca. Czy my już wiemy, czy już doświadczyliśmy tego, rozsmakowaliśmy się w tym, I możemy też powiedzieć, że mamy takie momenty, że wiemy, że Jego Słowo jest dla nas rozkoszą i radością. Że to jest rozkosz. To nie jest trud czytać to Słowo, się zmuszać i tak dalej. Nie. To jest rozkosz, to jest radość dla Twojego ducha. Dlatego on mówi, nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych. Co nie znaczy, że my nie możemy się bawić, tak? Ale on dokonywał też pewnego wyboru. Siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki. Znowu odnosząc do piątej księgi Mojżeszowej 33:3, że ci, którzy są w jego ręku, poświęceni. Poświęceni, czyli oddzieleni. Oddzielili się od czegoś, żeby poświęcić się dla Pana. Że, wiecie, dzisiaj rozrywki, ile chcesz. Telewizja, nie telewizja. Non stop mógłbyś się bawić. W Polsce fenomenem są kabarety. Mógłbyś oglądać się, śmiać, śmiech to zdrowie. Ja lubię pooglądać czasami kabarety. Ale tak bardzo można rozrywkami wypełnić swoje życie, że już nie ma czasu na to, żeby usiąść samotnie pod ciężarem ręki Pana, którą Bóg ci kładzie. Że Bóg chce napełnić twoje życie swoim drogocennym słowem. I powiem wam tak, że kiedy siadamy w cieniu Jego, w tym cieniu chcemy odpocząć, bo w Bogu jest odpocznienie, którego nikt inny ci nie da, ani nic innego tobie nie da. Bóg cię syci twoim słowem. Kto bierze moje jarzmo, jak mówił Jezus, to co? Znajdzie ukojenie dla duszy swojej. Odpocznienie. Wtedy doświadczamy tego, że jego owoc jest słodki dla nas. Nam chce się więcej. I nigdy nie spotkamy człowieka, który pilnie by szukał Boga bez spotkania się z Jego Słowem. Ktoś, kto szuka Boga, pilnie szuka Boga, w jego życiu będzie obecne Boże Słowo i czas tym Słowem. Czwarty werset mówi tak. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. Czy jak w Biblii Tysiąclecia, wprowadził mnie do domu wina i sztandarem jego nade mną jest miłość. Co to znaczy? Dom wina, inaczej dom biesiadny, był domem wesela. To był dom weselny. Jezus Chrystus względem nas ma ten zamysł. Jezus przygotowuje największą ucztę, imprezę w całym wszechświecie, jaki świat nigdy nie widział. Ucztę weselną. Na którą przygotowuje, tak? Swoją oblubienicę, swój kościół i pewnego dnia weźmiemy udział w największej uczcie, w której będą narody całe uczestniczyć. Wszystkich pokoleń. Dom wina był domem wesela, był domem przemiany, bo wino jest symbolem radości, mocy i przemiany. A sztandarem jego nade mną jest miłość. Jeśli dzisiaj miłujesz Boga, to dlaczego Go miłujesz? Dlatego, że On pierwszy ciebie i mnie umiłował. Tak to działa. Nie my pierwsi umiłowaliśmy Boga, jak mówi apostoł Jan w swoim pierwszym liście, ale to On nas umiłował. I dlatego, że On nas umiłował, my zdolni jesteśmy Jego też pokochać. To przychodzi najpierw od Niego. To Jego miłość nas pociąga. Jego miłość nas zdobywa. Jego miłość staje się sztandarem nad naszym życiem. Bo sztandar, czy godło, to jest takie określenie z wojska. Do dzisiaj oddziały różnych armii na świecie mają swoje sztandary. Swoje chorągwie, które są ich znakiem. I sztandarem nad nami jest Jego miłość. Tym znakiem Jezusa Chrystusa jest Jego miłość do nas. Bo nikt inny nie oddał życia swojego za nas, tylko On. Jego sztandar nad naszym życiem oznacza to, że kiedy my upadamy, Jego miłosierdzie wciąż jest mocno utwierdzone nad nami. Patrzysz ku Jezusowi i co widzisz? Znak Jego miłości nad tobą, Jego miłosierdzie nad tobą. Podniesie cię, choćbyś upadł 7 razy. Choćbyś 7 razy upadł, On cię podniesie. To oznacza, Jego sztandar oznacza, że kiedy kroczymy wobec przeciwności, różnego rodzaju trudności, to zwyciężamy w Jezusie Chrystusie przez co? Przez Jego miłość, tak? List do Rzymian, 8 rozdział, gdzie od 29 wersetu czytamy o tym, że jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Przecież On się stawia za nami. Któż więcej nas może oskarżać? Nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. Ani głód, ani nagość, ani niebezpieczeństwo i tak dalej, ani moce, ani to, co wysokie. Nie ma takiej siły w całym wszechświecie, która jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie i w Nim odnosimy więcej niż zwycięstwo. Sztandarem Jezusa Chrystusa są dwa największe przykazania, w których zawarte jest całe prawo, cały zakon, cała Biblia. Miłuj Boga z całego swojego serca, z całej swojej siły, z całej swojej duszy, z wszystkich swoich myśli i bliźniego swego jak siebie samego, tak? To jest Jego sztandar. Sztandar nad naszym życiem. To jest coś, co zrobił oblubieniec względem nas. On nas prowadził do domu wesela. Może nieraz chciałoby dzisiaj płakać, ale tak jak powiedział Hiob, że Bóg nawet w nocy niedoli wywołuje pieśni wesela. Nikt inny tego nie potrafi zrobić. Nawet Bóg w nocy niedoli wywołuje pieśni wesela. Dlatego później apostoł Paweł, kiedy był w więzieniu, to co robili? Śpiewali pieśni chwały. I tak głośno śpiewali, że aż w końcu mury, te wrota się otworzyły. Zamki się otworzyły. Nie były w stanie wytrzymać tej mocy tego uwielbienia. Pokrzepił mnie plackami z rodzynków, posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Placki z rodzynków to był w Izraelu taki placek, który był uważany za afrodyzjak. Służył miłości. Posilił mnie jabłkami, tak? Jeśli my jesteśmy z oblubieńcem, jego owoc posila nas. W nadprzyrodzony, ponadnaturalny sposób doświadczamy Bożego posilenia i pokrzepienia. Bo jestem chora z miłości. Ona doświadcza, oblubienica doświadcza, że kiedy jest w jego cieniu, kiedy słyszy Jego słowa, jakie to są słowa? Słowa miłości, największej na świecie, jaka się ludziom nigdy nie śniła, do której do dzisiaj jest dla nas nie do pojęcia. Takie słowa Bóg do nas kieruje. To, co się w niej rodzi, staje się chora z miłości. I my stajemy się chorzy z miłości. Taki Dawid, jakbyśmy czytali jego psalmy, ten, który, bo imię Dawid znaczy umiłowany przez Boga. Dawid oznacza umiłowany przez Boga, to imię. I Dawid doświadczył wielkiej miłości Bożej w swoim życiu. Dlaczego? Dlatego w wielu jego psalmach znajdziemy takie słowa. Dusza moja omdlewa z tęsknoty za Tobą, jak jeleń na pustyni spragniony wody. Tak dusza moja pragnie Ciebie. I tym podobne słowa w wielu jego psalmach znajdujemy. Całe moje ciało tęskni za Tobą. Doświadczyłeś już czegoś takiego w swoim życiu? Żeby tęsknić ciałem swoim za Bogiem? Żeby On cię posilił, bo bez Niego jesteś chory z miłości. Jego lewica jest pod moją głową, a Jego prawica obejmuje mnie. Bardzo taki wręcz erotyczny obraz nawet, tak? Oblubieńca, który obejmuje swoją ukochaną. Mówiąc, że jest dla niego jedyna, że ją kocha, ona może się czuć w jego ramionach bardzo dobrze. A to oznacza też w tym wymiarze duchowym, że Bóg otacza nas swoją miłością, że obejmuje nas, tuli nas do siebie. W każdej innej religii bóstwo jest Bogiem niedostępnym, któremu trzeba składać ofiary, żeby się jakoś przypodobać temu bóstwu, żeby ono się na nas nie gniewało i nas nie pokarało. Ale nie ma drugiego takiego Boga, takiego w innej jakby religii, żeby stworzył się koncept Boga, który jest tatusiem, do którego możesz mówić Abba, tatusiu, tatusiu. Że On jest tkliwy, że On jest tak ciepły, serdeczny, życzliwy. On chce Ciebie przytulić, chce Ciebie objąć. I to nieważne, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną. Wszyscy tego potrzebujemy. Siódmy werset. To są słowa już oblubieńca. Na tym na dzisiaj skończę. Ten werset pojawia się trzykrotnie w Pieśni nad Pieśniami i jest takim jakby swoistym refrenem Pieśni nad Pieśniami. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. oblubieniec zaklina. Czyli to jest takie tym mocniej podkreślone, jak to jest ważne, to o co on prosi. Na gazele albo łanie polne. Obydwa dwa gatunki są bardzo płochliwymi zwierzętami. Nie budźcie, nie płoszcie miłości, czy tak jak byli tysiąclecia, jest nie rozbudzajcie ukochanej, póki nie zechce sama. Bóg nikogo nigdy nie zmusi do siebie. Czasami się zastanawiamy, dlaczego jest tyle zła, dlaczego Bóg na to wszystko pozwala. Ano dlatego, że On nie chce robotów, które ze strachu będą Mu służyć i będą udawać, że Go kochają. Miłość wymaga wolności i wzajemności, gdzie jest odpowiedź serca. Nie dlatego, że Ty musisz, że się boisz i tak dalej, ale dlatego, że chcesz. Dlatego to wezwanie oblubieńca wzywa się, pojawia się trzykrotnie. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Może czasami zdarzyło się nam, że my próbowaliśmy innych jakby tak trochę nachalnie nakłonić, żeby nawrócili się do Boga, nawrócili się do Jezusa. To nigdy nie działa. Podobno w naszej historii to nas tak na siłę nawrócono, Polskę, tak? Mieczem i ogniem. Jak to zadziałało? Nie najlepiej. Do dzisiaj się czkawką odbija, można powiedzieć, w naszym kraju. Bóg w swoim działaniu względem nas jest niezwykle delikatny. Nigdy nas do niczego nie zmusi. Nie budźcie, nie płoszcie miłości, On będzie czekać, aż oblubienica sama zechce. To musi być odpowiedź serca. Gdybyśmy chcieli prześledzić te wszystkie wersety, one mówią o pewnym procesie. Pierwszy werset mówi o tym takim trzeźwym spojrzeniu oblubienicy na swoje życie. Jestem jednym z kwiatków. Kiedy odkrywamy słowo Jezusa, które mówi, jaka jest nasza tożsamość w Nim, że Bóg widzi w nas więcej niż my sami. Bóg dostrzega w nas to, czego my nie widzimy. Tak są to niezwykłe, wspaniałe rzeczy, jak mówi Psalm 40, przepraszam. Gdybym miał opowiedzieć i zliczyć wszystkie zamysły względem mnie, to jest ich więcej niż jestem w stanie opowiedzieć czy zliczyć. Jest ich tyle. To, czego oko nie widziało, co ucho nie słyszało, co do ludzkiego serca nawet nie wstąpiło, bo nie jesteśmy sobie tego w stanie wyobrazić, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Takie rzeczy. W głowie się nie mieści. Serce nie jest w stanie tego ogarnąć. Tak niesamowite rzeczy. To widzi w nas Bóg, tak? I kiedy my to przyjmujemy, to w nas rodzi się coś nowego. Ta nowa tożsamość w Chrystusie Jezusie, która co sprawia? Że Jezus w naszym życiu jest stawiany jako ten absolutny Pan naszego życia. Że my Go wywyższamy ponad wszystkich innych idolów w naszym życiu. Inni przestają nas interesować bożkowie, tylko Jego widzimy. To nas prowadzi do tego, że pragniemy być przy Jego stopach, że poddajemy się Jemu, czynimy Go absolutnym Panem naszego życia, chcemy Jego owocu i przyjmujemy Jego słowa, chłoniemy je do naszego życia. I efektem tego dotykania się Bożego Słowa w naszym życiu, kiedy my przyjmujemy to Słowo, jest to, że to Słowo wprowadza nas do winiarni, wprowadza nas do domu wesela, doświadczamy przemiany naszego życia i mocy Bożego Słowa, które działa w naszym życiu, a Jego miłość nas prowadzi. Jest tym sztandarem, za którym idziemy. Doświadczamy pokrzepienia naszego ducha, tak iż możemy później, tak jak na przykład Dawid wołał, tylko w Tobie jest uciszenie duszy mojej. Nigdzie indziej nie doświadczę takiego zaspokojenia na najwyższym poziomie, jakie doświadczam tylko w Jezusie Chrystusie. Nikt inny tego Tobie nie da, ani Twojej duszy, co tylko Bóg ma dla nas. Bo On pokrzepia nas, posila nas jabłkami, a my stajemy się chorzy z miłości, tak jak uczniowie pewnego dnia, kiedy Jezus się zapytał, kiedy mówił twarde słowa, o, twarde, że mają pić Jego ciało i krew, i wielu przestało za Nim chodzić. Jezus mówi do swoich uczniów, czy i wy chcecie odejść? Ale Piotr wtedy powiedział, ale my dokąd mamy iść? My nie mamy już dokąd pójść. Ja spaliłem wszystkie mosty ze sobą. Ja nie mam do czego wracać. Tylko ty masz słowa życia. Może wszystkiego też nie rozumieli, bo nie rozumieli wielu rzeczy jeszcze. Ale to jedno uchwycili swoim sercem. Tylko ty masz słowa życia. Ja nie mam dokąd indziej iść. Ty, Panie Jezu, cokolwiek by to nie oznaczało, ja idę za Tobą, bo jestem chory z miłości do Ciebie, nie wyobrażam sobie mojego życia już bez Ciebie. Jak żyć? Niech ktoś mi powie, jak żyć bez Jezusa, bo ja nie wiem już. Ja nie wiem. Nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie mojego życia już bez Jezusa Chrystusa. To prowadzi nas do tego, że jesteśmy otoczeni Jego miłością, doświadczamy spełnienia tego, że On obejmuje nasze życie. To jest pewien proces skutkiem tego, że my przyjmujemy Jego słowa. W wymiarze naturalnym. W tym dialogu mamy trzy rzeczy, które może czynić mężczyzna, aby dać to, co najlepsze swojej żonie. Po pierwsze, ona, tu oblubienica, może się czuć bezpieczna, bo jest, wie, że jest ochroniona przez Niego. Że może w Jego cieniu odpocząć. Po drugie, ona czuje takie bardzo mocne wyrazy miłości z Jego strony do jej życia. I po trzecie, wie, że jest w bliskim związku zażyłości z Nim. I to jest prawda, którą wielu psychologów też potwierdzi. Że dla kobiety, dla jej spełnienia w małżeństwie te trzy rzeczy stanowią fundament poczucia bezpieczeństwa i tego, że kobieta czuje się szczęśliwa, bo ma poczucie, że jest w stabilnym związku. I to jest coś, co my jako mężczyźni możemy dać swoim żonom. Słuchajcie, dzisiaj wielu ludzi, nie tylko wierzących, zauważa to, że jeśli chodzi o miłość seksualną, miłość fizyczną, to, co dzisiaj kształtuje najbardziej pojęcie na temat miłości fizycznej, to jest pornografia. Szczególnie jeśli chodzi o im młodszych ludzi, tym bardziej. Że dzisiaj wielu innych ludzi młodych nie wyobraża sobie, czy nie wie, że może być inaczej, inaczej ta miłość fizyczna wyglądać, jak tylko tak, jak przedstawiają to obrazy pornograficzne. Powszechnie dostępne w dobie internetu. Ale chcę wam powiedzieć, że Pieśń nad pieśniami, która jest książką też erotyczną, jest najlepszym podręcznikiem o sztuce kochania. O sztuce kochania. Która daje najwyższe spełnienie w każdej sferze, także seksualnej. Bo to tutaj obejmuje się, w hebrajskim ma takie konotacje też seksualne, erotyczne. Ale mówi o najbliższym związku. I my możemy się tego stąd uczyć, tego języka miłości. Nie tak jak tam, wiecie, czasami przytaczam ten kabaret Marian i Hela. Kochasz mnie? No. Ani wzroku od telewizora nie oderwiesz, żeby spojrzeć się na nią, nie? Może ten język, który jest tutaj, jest dla nas nie do końca dzisiaj taki, że my go łapiemy. Ale myślę, że każdy związek powinien rozwijać swój język miłości. Niech to jest piękny język, niech to jest wyszukany język, taki, który tylko wy ze sobą, pomiędzy sobą rozumiecie. Nie wiem, czy wy to robicie, nie wiem, czy wy nad tym myślicie, tu jeśli chodzi o nas braci. Bo to trzeba się trochę wysilić, trochę być twórczym. Żeby dawać swojej żonie, nie tylko na początku, jak się było zakochanym, tak fest, ale cały czas to poczucie, że jesteś wyjątkowa. Że Bóg oblubieniec ma dla ciebie to uczucie i ty jako brat Chrystusie dla swojej żony będziesz jej to w Chrystusie potwierdzać. Być tym namacalnym znakiem Jego miłości do niej. A ty, kobieto, siostro, kochana, że będziesz uznawać swojego męża, też go będziesz wywyższać i czcić i szanować, bo to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie możesz dać mężczyźnie i poddawać się też jemu. Uległość jest jednym z najlepszych miejsc dla kobiety, w którym się kobieta odnajduje. To nie tak, że jak się buntuje, tylko właśnie jak jest uległa. Ale dla nas w Chrystusie Jezusie najważniejsze jest to, że dzisiaj mamy tak bardzo mało czasu, żebyśmy siadali u stóp Jezusa. Żebyśmy przyjęli to, co On tutaj mówi, przez to słowo dzisiaj do nas. Może Bóg działa w taki sposób do ciebie, że On wie, że nie będzie ciebie budzić sam. Nie będzie ciebie płoszyć. On będzie czekać, aż twoje serce całe Jemu powie tak. Jak później zobaczycie w dalszym ciągu drugiego rozdziału, ona nie jest gotowa iść za Nim iść na całość. O tym być może za tydzień powiem więcej. Nie poszła za Jego wyzwaniem. Jej serce jeszcze nie jest gotowe. Dlatego ten werset: nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. On jej nie zmusza do tego, żeby ona za Nim szła. On ją wzywa. Ona decyduje się za Nim nie iść. Chowa się przed swoim oblubieńcem. Nie jest gotowa z Nim iść tam, gdzie On chce. Może ty też dzisiaj jeszcze w swoim życiu nie jesteś gotowy, żeby pójść na całość. Pan będzie względem ciebie bardzo delikatny. On poczeka, aż zechcesz sam, sama. Ale z drugiej strony, jeśli siadamy u Jego stóp, słuchajcie, nic ważniejszego nie możemy teraz zrobić, szczególnie w czasach, które idą. Wierzę, że im bliżej końca, tym bardziej to dla nas jest ważne. Znać swoje miejsce. Znać nasze miejsce, które jest u stóp Jezusa, żeby chłonąć to, co On chce do ciebie powiedzieć przez swoje słowo, które jest tu w Biblii. Żeby szukać tego żywego słowa, którym Bóg chce mówić do siebie, aby doświadczać tego procesu w swoim życiu. Że już wiesz, że nikt inny nie jest w stanie ci dać tego, co On. Tylko On. Dlatego stajesz się chory z miłości do Jezusa. Czy ty dzisiaj jesteś chora, jesteś chory z miłości do Jezusa? Może jeszcze nie. Ale kiedy będziemy też przyjmować to wezwanie i będziemy siadać u Jego stóp, będziemy doświadczać tych rzeczy, że Jego owoc jest słodki dla nas i że On będzie nas wprowadzać do przemienionego życia, domu wesela, domu, gdzie wino przemienia nasze życie, moc wina. I doświadczamy pokrzepienia. I wtedy będziemy stawać się coraz bardziej chorymi z miłości do Jezusa. I oblubienica Jezusa Chrystusa u końca czasów będzie doskonała i bez skazy. Jezus mówi, że przygotuje sobie taką oblubienicę, która nie będzie mieć zmarszczki ani nic. Będzie tak piękna i tak bardzo będzie zakochana w Jezusie Chrystusie. To już nie jest kwestia religii. To jest kwestia relacji z Nim. Że kochasz Jezusa ponad wszystko inne w swoim życiu. I kiedy inni ciebie spotykają, to widzą taką miłość, jakiej w życiu nie spotkali. Tego sobie i nam wszystkim życzę, bo wiem, że Duch Święty będzie nas prowadzać w te rzeczy. Będziemy widzieć te ruchy na świecie, bo już się widać, że Bóg w taki sposób działa w swoim Kościele. I obyśmy my by należeli jak najwięcej z nas do grona tych, którzy będą przyjmować Jego wskazania. Będziemy znać nasze miejsce u stóp Jezusa i nas tam nie będzie brakować. Nie będziemy zajęci może jak Marta innymi rzeczami, bo to jest ważne, nie. W tym, bo to też są duchowe rzeczy. Kiedy jest presja czasu, żeby cię w kierat zajęć wepchnąć, żeby cię to pochłonęło, żeby cię to jak taki wir, nurt rzeki, żeby cię to pociągnęło, żebyś stracił kontrolę. Ale my potrzebujemy to wiedzieć w naszym życiu. To, co mówi inny z psalmów. Zatrzymajcie się i we mnie uznajcie, że ja jestem Bogiem. Zatrzymać się, wiedzieć, kiedy jest czas, żeby się zatrzymać. Jest czas na to, żeby też kolację zrobić, żeby służyć, też jest czas. Ale żebyśmy umieli rozpoznać w naszym życiu czas, kiedy jest czas, żeby usiąść i nic innego nie robić, niczym innym się nie zajmować. Chociaż może by się chciało Facebook, a może jeszcze to i tamto. Nic innego, tylko słuchać Jego słowa. Niech ono się stanie rozkoszą naszą. Postańmy, żeby się pomodlić.